Tak jak Państwu obiecałam, dzisiaj nasze studio odwiedziła Katarzyna Dondalska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I przyprowadziła swojego brata, Natana Dondalskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A to dlatego, że w piątek w Willi Lenca odbyła się promocja, nazwijmy to ich książki. Książki, a może nawet nie ich, tylko o nich. Na strunach życia saga rodu Dondalskich. Marek Książek popełnił tę książkę już jakiś czas temu. Chociaż ona nie jest kroniką waszego życia. Jak to się stało, że powstała książka?
Dziennikarz, którego osobiście nie znałam, pan Marek Książek, to opowiadała mama, zadzwonił do niej i zapytał: pani Mario, no jesteście taką rodziną, tyle działacie w tym Olsztynie, większość z rodziny urodziła się w Olsztynie, chciałbym o tym wszystkim napisać. Mama była taka chyba dosyć zafascynowana pomysłem, natomiast nie wszyscy w rodzinie tak od razu, no dobrze, ale co on będzie tam pisał, jak to będzie, każdy mieszka gdzie indziej w tym momencie, no jak to ma się odbyć wszystko, więc...
Byliście sceptyczni niektórzy.
Tak, niektórzy mniej, niektórzy więcej. Mama była jakby motorem tego przedsięwzięcia.
Też Państwu muszę powiedzieć, że rodzina Dondalskich to senior rodu Skrzypek, a potem jego syn Skrzypek, ale już taki, powiedziałabym, pełną gębą, to znaczy przede wszystkim koncertmistrz orkiestry
Filharmonii Ruszczyńskiej.
To się warmińsko-mazurska.
To teraz, bo
tak,
to po zmianie.
Tak, się nazywa. Tak.
Wcześniej w Bydgoszczy. Tata jeszcze opowiadał lekcję u słynnego pana profesora Hermana w Gdańsku.
Nic nie ma tak oddane od Boga, że się te wszystkie...
Znaczy się tata dostał dużo od Boga i dużo sam umiał sobie po prostu
wypracować.
Tak, wypracować, co chyba też przekazał tak, dzieciom. Tak.
Myślę, że naszym słuchaczom jestem winna, że Dondalscy to jest z jednej strony ród, który pochodzi, no właśnie to też nie do końca można powiedzieć, z Olsztyna. Tam ta książka powstała, tam głowy rodu mieszkają, ale dzieci się rozjechały prawie wszystkie dzieci rozjechały się, no chciałam powiedzieć po świecie, ale nie histeryzujmy. Myślę, że tak w granicach 300, no może 500 kilometrów. Katarzyna, najstarsza córka, mieszka w Berlinie i pracuje w Szczecinie i w Berlinie. Mhm. Młodszy Natan, obecny w studiu, pracuje, jest koncertmistrzem w Filharmonii Koszalińskiej. Siostra jest Monika, Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej. Koncertmistrzem.
Tak. Mhm.
I koncertmistrz kolejny.
Opery Narodowej w Warszawie, Maksym
Dondalski. Jak tak. To jak wy się spotykacie, to sami koncertmistrzowie w domu.
Tak.
No bo tata, jak przyszedł na emeryturę, tak. To też koncertmistrz.
Tak, jest.
Trochę podejrzewam, że to nie było tak, że ktoś w domu kronikę prowadził i było gotowe.
Nie, tutaj dużo pracy, w sumie najważniejszą, taką pracę, tą kronikarską, oczywiście poza panem Markiem, który jakby to wszystko później zebrał.
Spiął.
No to wykonała mama.
Tak,
wertowała wszystkie zdjęcia, które gdzieś tam leżały w szafie, zupełnie w takim całkowitym zapomnieniu. Dlatego ta książka jest o tyle ciekawa, że nie tylko jest treść, ale jest dużo ilustracji właśnie takiej treści popartej zdjęciami.
Ja myślę, że jak obejrzeliście, to się sami zdziwiliście, że...
Tak, to prawda. Niektóre zdjęcia nawet nie wiedziałem tak, że gdzieś były robione, szczególnie te stare, a dla nas bardzo wartościowe były też te zdjęcia z czasów rodziców, ich młodości. Tutaj pan Marek też jakby poświęcił na tą książkę dużo czasu, bo to nie jest tylko tak, że on się spotykał, z każdym z nas się spotkał gdzieś tam, ale on też, pamiętam, że on jeździł troszeczkę, on się przespotykał.
Jeździł, bo tu jak mamy Warszawie, biografię, to rzeczywiście ta biografia jest dość spora, powiedzmy sobie szczerze.
Tak.
On trochę książek musiał przeczytać, trochę artykułów przewertować, to nie jest, te wyimki i te cytaty nie są z głowy.
Nie. I to, co na przykład bardzo ciekawe jest w tej książce, że jakby ta opowieść o naszej rodzinie, ona jest na tle tego, co się działo w tamtych czasach. Są wplecione też różne instytucje, różne osoby, z którymi...
No troszkę klimat tamtych czasów jest rzeczywiście zaprezentowany. I oczywiście nie jesteśmy w stanie Państwu całej książki opowiedzieć, bo też nie o to chodzi. Ja bardziej bym chciała przybliżyć rodzinę Dondalskich i tak się złożyło, że wprawdzie zaczęło się wszystko w Olsztynie, no prawie wszystko, ale takim jakimś cudem jesteście dzisiaj związani bardzo ze Szczecinem.
Tak. Tak. Ja jeszcze tylko wspomnę, że pan Marek oczywiście jeździł też po Polsce i prowadził rozmowy z panią profesor Krystyną Makowską w Warszawie, z Wiesławem Ochmanem, który też dużo opowiadał w tej książce, więc on zadał sobie naprawdę bardzo wiele trudu, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy byli świadkami tych wielu wydarzeń. Więc to jest
takie... też bardzo ładne, tak, że on nikomu nie schlebia, tylko po prostu opisuje, tak, fakty. I fakty jakby same mówią za siebie. Jak to się stało, że z jednej strony książka olsztyńska jest teraz bardzo szczecińska? Właśnie.
Pani redaktor, wróćmy do zeszłego tygodnia, koncert, na którym pani też była.
I mówimy o koncercie, tak, państwo też trochę kultury słyszeli, 15-lecie Akademii Sztuki. I nagle się okazało, że na jednej scenie był Natan i Maksym, a na widowni zdjęcia robiła, choć filharmonii nie wolno.
Nic nie wiem na ten temat.
Siostra, i dla widowni to było niezwykłe przeżycie, bo w pierwszej części było zagrane, proszę powiedzieć.
Tak, to była kompozycja, którą w sumie ja tak odnalazłem, bo to jest kompozycja, która jakby poszła w całkowite zapomnienie. W Polsce nie jest grywana. Lubię troszeczkę szperać w literaturze i tak właśnie znalazłem przepiękny poemat na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną Poeta i Muza Camila Saint-Saensa, a pierwsza część była wypełniona, jak pani redaktor wie, muzyką francuską, ponieważ była 180. rocznica urodzin Gabriela Fauré i 190. rocznica urodzin Camila Saint-Saensa.
No tak, przy okazji, bo ja wiem, że
troszeczkę
nie muszę mieć, tak, nie muszę mieć żadnego pretekstu po to, żeby grać, ale to przy okazji dobrze jest przypomnieć. Chociaż to byłam zdziwiona, bo mi się wydawało, że Saint-Saensa to już wszyscy wszystko grają, że to literatura bardzo dobrze znana. A nawet jemu się zdarza, że stworzył takie utwory piękne, a rzadziej grywane.
Tak, jest wielu kompozytorów, których no jakaś tylko część dzieł jest popularna,
znamy z kilku utworów,
a
i tyle.
Reszta gdzieś... jest,
kurzy się,
w zapomnieniu, tak.
I rzeczywiście Max zadrygował orkiestrą w obu częściach, bo były dwie części tego koncertu. Siostra mogła tylko się przyglądać.
Tak.
Choć zdarza wam się, że występujecie razem, prawda?
Tak, zdarza nam się, że występujemy razem. No, z Maxem to akurat w czasie pandemii, po pandemii krótko, wspólny koncert Filharmonii Łódzkiej z muzyką francuską też akurat, koloraturowe arie plus druga część muzyka filmowa. No bardzo nam się świetnie współpracowało. Natomiast z Natanem to muszę wrócić do koncertu Filharmonii Kolońskiej. To był naprawdę fantastyczny koncert. Jeszcze bardzo młodzi byliśmy i obok Francesco Erajza jako solista orkiestra radiowa. To było ogromne przeżycie, ogromny stres, ale publiczność nagrodziła nas naprawdę tak gorąco, że... było cudownie. Było
o kogo
cudownie.
Się siostra bardziej bała? O kogo się...
Ja powiem szczerze, że jak występujemy razem, bo częściej, to niestety bardzo się wtedy denerwuję właśnie, jak któryś z braci, czy tutaj...
Żeby mi dobrze poszło.
Tak. Tak, to jest jednak, bo ja nie mam na to wpływu w tym momencie. Jak sama coś sknocę, jak to się mówi, no to jest moja wina.
Pretensje.
A tutaj to ja nie mam na to wpływu, mogę się tylko denerwować.
Bo ja też państwu nie powiedziałam, Katarzyna Dondalska to skrzypaczka i śpiewaczka, albo śpiewaczka i skrzypaczka, zaraz o tym powiemy. Natan wprawdzie skrzypek, ale też wiemy, że pianista, klarnecista nawet, tak?
Tak,
na klarnecie przede wszystkim. No, na fortepianie też tata nas
bardziej
uczył, tak, akompaniuje, ale na klarnecie przez długie lata grałem. Nawet bywało tak, że na jednym koncercie symfonicznym wykonywałem koncert na przykład skrzypcowy Mendelssohna, a w drugiej części koncert klarnetowy Webera.
Tak, i to było Filharmonii Pomorskiej.
Co jest łatwiej? W która kolejność jest? Jak gdzieś czytałam, że Maksym powiedział, że jeżeli się najpierw gra na skrzypcach, a potem dyryguje, to jest okej. Odwrotnie trudno by było.
Myślę, że tak. Ciężko mi powiedzieć. Ja rozpoczynałem oczywiście, jako pierwsze były skrzypce, a później był właśnie klarnet, bo tata też uważał, że no, smyczkowiec powinien poznać troszeczkę frazowanie oddechem, więc albo śpiew, albo instrument dęty jest ku temu najlepszym przyczynkiem.
Siostra też gra na skrzypcach, tak. Najmłodszy brat też gra na skrzypcach, jest jeszcze dyrygentem. Tata gra na skrzypcach, mama była perkusistką. No to praktycznie mogliście mieć kwintet, tak? Dobrze mówię? Skrzypcowy w domu?
No egzotyczny, ale troszkę egzotyczny, tak, ale... Egzotycznie. Ale no jak to jest? Ja myślę, że to jest wspaniałe, że można było rozmawiać. Miało się partnerów do rozmowy o muzyce, o jakichś pomysłach muzycznych, że to był w sumie taki temat, bo tak na co dzień nie zawsze jest z kim... o swoich jakichś pasjach rozmawiać. A tutaj zawsze jest zrozumienie.
Niektórzy się dziwią, a tu w domu na pewno nie. To, ale jak to było też te skrzypce? No ja myślę, że tak Kasia, jaka najstarsza, dostała skrzypce do rąk albo sama wzięła.
Tu dziadek pomógł trochę, bo taki był zachęcający zawsze. Dziadek tak, tak mile właśnie wszystko ustawiał, rączkę i tak, tak fajnie. To dziadek troszeczkę tak... wkręcił mnie w te skrzypce.
Podpuszczał tak. I tak zostało.
A jeżeli chodzi o śpiew, no to ja sama.
To już sama
sobie wymyśliłam i tak jak Max tu wspomniał, że najpierw skrzypce, później można dyrygować, to ja powiem, zdarza mi się na koncertach, na przykład na tych moich noworocznych tam w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, to pamiętam jak w Nowym Jorku w Link Concerten występowałam, to wolałam najpierw moje fidrygały koloraturowe, bardzo takie...
Czyli najpierw zaśpiewać,
w przerwie się rozegrać chociaż przez moment, żeby palce troszeczkę były giętkie i gibkie i wtedy właśnie zagrać.
A to robi wrażenie, prawda? Kiedy
tak.
Widzą, że jedna osoba
tak,
mało,
to robi
że pięknie śpiewa,
wrażenie,
to jeszcze,
tak.
jeszcze gra.
To robi ogromne wrażenie.
Ogromne wrażenie. Ale Maksym mówił, że na jednym koncercie trudno jest podrygować, a potem grać, dlatego, że ręce innej precyzji
pewnie
potrzebują.
Tak.
Do. No tutaj myślę, że jak to jest? Wchodzi się siostra starsza, gra i no bo siostra już chodziła do szkoły, jak się urodziłeś i co? Te skrzypce były obecne,
znaczy,
zawsze
ja
były
pamiętam
w domu?
Już jak najbardziej ten okres, gdzie Kasia już zaczynała ona śpiewać i to pamiętam. No, wiadomo, nie, o tych najmłodszych latach człowiek nie pamięta,
nie
ale właśnie to jak Kasia zaczęła słuchać tych największych w tamtego okresu, najwybitniejszych tenorów właśnie, bo to pamiętam, że były w telewizji,
Domingo, tak,
nagrywała jeszcze na te kasety VHS, te koncerty właśnie Placido Domingo, Carreras, Pavarotti.
Tak,
i to, no ja nie powiem, że mnie to tam w tamtym okresie jakoś zachwycało, ale wiem, że
ale
to była dla mnie wielka,
robiła,
wielka tak. inspiracja, ale w sumie jestem jej wdzięczny, bo mimo, iż ja jestem jakby instrumentalistą dzisiaj, to dzięki niej no tak bardzo dogłębnie poznałem właśnie świat śpiewaków, wokalistów, z którymi też na co dzień...
Tak.
No inaczej po prostu patrzę może na nich w tej chwili niż inni. Niż inni. Ale też z nimi mam jako koncert do czynienia
no
na co dzień.
No tak.
Przepraszam, pamiętam jeszcze bardzo intensywnie, jak na tam jeździł mi rowerkiem po nogach, kiedy ćwiczyłam na skrzypca.
No ja tego nie pamiętam.
Ale trzeba uwierzyć, starsza siostra nie kłamie. Ale te skrzypce to był też czyj wybór?
No ja myślę, że to był
to
wybór po prostu rodzinny.
Już,
no,
tak.
Jeżeli dziadek, ojciec grał, to, no to nie było jakby innej możliwości.
No
ale więc wszyscy
na perkusji grała.
No tak, ale jakby...
Ale jeżeli
to
chodzi o instrumenty solowe, takie, to wówczas perkusja nie była jeszcze aż
taka popularna jakaś. To był instrument stricte orkiestrowy.
No i mama grała w orkiestrze, a nie w domu.
Tak. Nie, w domu
nie, no
to
w domu
tam
nie było
raczej
możliwości.
Nie.
Nie było możliwości
tak,
przy pokojowym
tak.
No, tym bardziej, że kolejne dzieci dorastały do skrzypiec i też zaczynały grać, no bo Monika, czyli wasza siostra, też gra na skrzypcach i Maksym, jak już powiedzieliśmy. A to nie jest też tak, że wy jesteście rok po roku. Są przerwy, to są kilkuletnie przerwy. Jaka jest różnica między tobą a Natanem?
Tu jest 7, dalej jest ile?
Między mną a Moniką jest 5 lat różnicy i między mną a Maksymem jest 9 lat.
Tak. Czyli można powiedzieć, że tak co 5 lat mniej więcej, tak?
Tak, właśnie tak.
No, co ktoś wyrósł, to
tak,
no od początku.
Co ktoś wyrósł, co już elementarz można było schować do szafki, to trzeba było go natychmiast wyjmować. No tak sobie rodzice wymyślili.
Tak.
Więc można powiedzieć, że te skrzypce były no, takie oczywiste.
Tak.
Tak.
Nikt się nie zastanawiał, że może być inaczej.
Nie, a później, no później tak jak Kasia na przykład się zafascynowała śpiewem, no to to już
no, ale jej nie był, jej skrzypiec.
Nie, nie rzuciła, ale jednak bardziej poświęciła się tej sztuce wokalnej.
I oczywiście bardzo chętnie wracam do skrzypiec, ale oczywiście nie jestem w stanie teraz tak jak na przykład koncertmistrz czy Natan, kiedy ma solowe swoje występy, jeszcze ćwiczyć parę godzin dziennie. To już niestety tego luksusu już nie mam, bo to
ćwiczę,
nie da rady.
Ale coś innego.
Hej, tak jest. Znaczy, już. Ja powiem, ja na pewno nie słucham nigdzie, czy jak jadę samochodem, nie słucham muzyki klasycznej na przykład. Odpręża mnie rozrywka, tego typu muzyka. Klasyka od czasu do czasu, ale słucham po prostu zawodowo, jeżeli coś potrzebuję, jakieś nowe arie, jakieś tego typu nowe rzeczy, to wówczas tak, ale tak do odprężenia nie słucham muzyki klasycznej. Przepraszam.
Ja natomiast, no ze względu na to, że też długie godziny człowiek pracuje w orkiestrze, to jest też natłok,
no,
duży hałas.
Państwu, że niektórzy nie mają pojęcia, że tak naprawdę taką główną robotę w orkiestrze to koncertmistrz.
Tak, no.
Oj, tak,
oczywiście,
to
jest ciężki kawałek chleba.
Oczywiście dyrygent przychodzi, może nie chcę powiedzieć na gotowe, bo bym przesadziła, ale jednak to koncertmistrz musi...
Tak, to prawda, ale nie każdy dyrygent o tym wie, obym
tak
powiedział.
Może.
I docenia.
Każdy dyrygent chce o tym pamiętać.
O, tak. Po mistrzowsku pani redaktor to ujęła. Ale w każdym razie ja rzeczywiście, ponieważ mówię, tego dźwięku wokół mam siebie dość dużo i zbyt często, bo lubię na taki kontakt, mówię troszeczkę z przyrodą, czyli cisza, śpiew ptaków, ale co nie znaczy, że ponieważ ja od wielu lat bardzo się pasjonuję poszukiwaniem, może przez to, że ta moja droga koncertowa wyglądała tak, że ja bardzo dużo koncertowałem i grałem tej literatury skrzypcowej, takiej największej, najbardziej znanej przez długie lata, to w którymś momencie powiedziałem sobie, no ile razy można powtarzać, grać koncert Czajkowskiego, koncert Brahmsa, koncert Karłowi. Nie, no to są jedne z najpiękniejszych dzieł literatury skrzypcowej, ale w którymś momencie tak miałem wrażenie, że człowiek się też przestaje rozwijać.
Ile jak razy można to samo, nie?
Tak, wie, tak, gra to samo. I zacząłem poszukiwać takich dzieł, które no, albo są bardzo mało znane, albo wręcz w ogóle poszły w zapomnienie. I też ja troszeczkę w takiej u nas w Polsce w koncertowe środowisko wprowadziłem takich na przykład koncertów po raz pierwszy w Polsce wykonywanych. Na przykład Jeno Hubaja, węgierskiego skrzypka wirtuoza, przepiękny. Koncert skrzypcowy Fore, w ogóle nieznany, zapomniany, Zindinga norweskiego, no, takiej literatury zupełnie nieznanej.
Tutaj ostatnio w tym studiu ktoś mi opowiadał, Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, że prawdziwy muzyk, a jeszcze zajmujący się historycznym odtwórcą, to trochę archeolog. Niby wszystko jest, ale trzeba poszukać, bo inaczej to jest...
Tak.
No oni to jeszcze przepisują czasami z oryginałów, to znaczy z rękopisów.
Tak,
no to się zdarza też w różnych produkcjach. Pamiętam, że ja też parę płyt nagrałam właśnie z muzyką Dieteldorfa. To były materiały znalezione jeszcze w Częstochowie, gdzieś w piwnicach, przepisane i nagrywaliśmy. To były fantastyczne właśnie arie koloraturowe. A mnie to zawsze fascynuje też łączenie różnego rodzaju muzyki w jedno, czy na przykład tak jak sobie kiedyś zrobiłam muzykę do gier komputerowych, gdzie z całej suity właśnie na orkiestrę wyciągnęłam sobie po prostu niektóre frazy, poukładałam po swojemu i powychodziły tam przeróżne koloratury do Astrzy Kreśnego, więc jest to technicznie bardzo wymagające, ale muzycznie zupełnie co innego i mnie to fascynuje po prostu. Ja uwielbiam coś takiego.
Chciałam Państwu pokazać, że kiedy się wspólnie myśli w rodzinie, ma się wspólne zainteresowania, choć to wcale droga niełatwa, bo jak to na spotkaniu w piątek w Willi Lenca, Natan powiedział, no te ćwiczenia, to, że tak dużo ćwiczyłem, to... No tak naprawdę zasługa ojca, on tak nas nauczył, tak nas wykształcił i mało tego, jeszcze mówił, że to jest jedyna droga, myślę, i dlatego to wszystko jest, no tak daleko jesteście wszyscy, ale pasja wymaga wyrzeczeń.
Tak, to prawda. Droga nie jest prosta, nie jest taka piękna, jakby się niektórym wydawało, że życie artysty jest cudowne, usłane różami. Nie, niestety nie. To jest bardzo ciężka droga, co staram się uświadomić też moim studentom, którzy myślą, że to wszystko tak łatwo przychodzi i to jest takie proste i niewiele trzeba robić, a można osiągać sukcesy.
Właśnie zawdzięczamy naszym rodzicom, mamie i tacie, takie rzetelne podejście do zawodu, bo u nas nie było czegoś takiego, że coś tam...
Drogi na skróty nie
tak,
było
nie
nigdy
było drogi
w domu.
Na skróty, właśnie, tylko naprawdę wszystko musi być perfekcyjnie przygotowane i technicznie, i muzycznie, nie jakieś tam wygibusy, jakieś tam na okrętkę, na zakrętkę, jak co nie dośpiewam, to wyglądam, czy coś takiego, czy jak to kiedyś tata powiedział, jak nie zaśpiewasz, to potrzebne jest 5 sukienek, ale... Jeżeli śpiewasz, to nie potrzebasz tyle. Więc no po prostu jest to naprawdę ugruntowane rzetelną pracą i takim szczerym podejściem do zawodu, a nie takim próbowaniem może oszukania częściowo samego siebie, tworząc coś wokół własnej osoby, co tak naprawdę no, nie istnieje.
To wróćmy na zakończenie naszej rozmowy jeszcze do Szczecina. Jak to się stało, że olsztyniacy trafili do Szczecina, choć przedtem byli w Warszawie, w Koszalinie, w Berlinie. Jak to jest, że nagle dondalscy spotkali się tutaj w Szczecinie i ja myślę, że lubią te spotkania. Czy w ogóle się widujecie na uczelni?
Rzadko i krótko. Ale to jest zawsze bardzo, bardzo przyjemne, bo tak wcześniej no, nie było w ogóle takiej możliwości. A jeżeli chodzi o początek, no ja akurat po obronie habilitacji otrzymałam od byłego wówczas, ja już nie pamiętam, to chyba był jeszcze pan Dyczewski, był dziekanem wówczas, jeszcze nie był, tak. Zapytanie, czy byłabym zainteresowana wykładaniem tutaj w Akademii Szczecińskiej. Później za jakiś czas był ogłoszony konkurs.
Przystąpiłam i jestem, tak.
A że akurat Szczecin jest też, no powiem niestety, muszę powiedzieć, bardzo blisko Berlina, no więc było mi to bardzo na rękę.
I to już ile lat?
Od 2015, od roku 2015.
No, to prawie 10, no. To prawie dekadę, no, tak?
No, tak.
Niesamowite. A
ja chwileczkę, nie wiem, czy to, nie jestem teraz w stanie powiedzieć, czy to było 3 lata, 4 lata później dowiedziałem się, że właśnie tutaj też od Kasi, że jest konkurs tutaj na stanowisko wówczas asystenta. Ja akurat robiłem doktorat. No i przystąpiłem do tego konkursu i rozpocząłem tutaj pracę. Profesor Makowska, żona mojego świętej pamięci profesora, bardzo chciała tak mnie ściągnąć trochę do Warszawy, ale przez to, że ja już ponad 20 lat jestem koncertmistrzem Filharmonii Koszalińskiej, więc w sumie jestem związanym z naszym tutaj regionem.
Regionem. I w szkole muzycznej.
Tak, i szkole muzycznej, tak, w Koszalinie. No to jednak stwierdziłem, że Szczecin, to jest tak blisko, chciałbym rozpocząć pracę na uczelni i w sumie bardzo się cieszę. Też widzę, że uczelnia się
rozwija
bardzo ładnie. W ogóle też wydział skrzypce, jeżeli chodzi o skrzypce, bo jakby tutaj w tej specjalizacji ja się mogę wypowiadać tak najbardziej.
Ale Maksym też jest na skrzypce, prowadzi, tak?
Maksym już w tej chwili, on bardziej zajmuje się w tej chwili tutaj na uczelni orkiestrą. Prowadził nawet tam wspólnie, dzieliliśmy tam właśnie studentów w pewnym czasie, ale też te obowiązki jakby koncertmistrza spowodowały, że on bardziej tutaj się teraz zajął orkiestrą.
Dlatego prowadził orkiestrę.
Tak.
W zeszłym tygodniu w Filharmonii na 15-lecie właśnie uczelni Akademii Sztuki.
Ja tu jeszcze tylko dodam, że uważam, że to jest z wielką korzyścią dla uczelni, dlatego że szkoła średnia w Koszalinie ma od wielu lat utalentowanych
przychodzą
za profesorem wszyscy do Szczecina. I to uważam, że jest wielki plus dla naszej akademii, bo dobrych skrzypków brakuje wszędzie, a są to osoby, które mają na swoim koncie wiele, wiele międzynarodowych konkursów i naprawdę jest co posłuchać. O.
To tak naprawdę Natan został profesorem dla swoich uczniów bardziej niż dla siebie, ale to myślę, że to osobna historia. To, proszę Państwa, bardzo ważne, żeby tak się bardzo wspierać. Myślę, że rzadko się mówi o tym, jak... Bo to na pewno nie jest nepotyzm, bo wyście wszyscy trafili trochę innymi drogami do akademii, każdy swoją drogą, każdy tak. przez konkurs.
Bo Maksym...
Myślę sobie, że to nie wiedziałam, że muzyk ma, że artysta ma w swoim życiu ciągle jeden wielki konkurs. Tak. Jak nie konkurs tak. umiejętności, to potem konkurs wiedzy, no bo i ciągle, tak. ciągle konkurs.
Teraz tak bywa śmiesznie w dzisiejszych czasach, że dyrektorzy czasami są bez konkursów, ale koncertmistrzowie muszą wiele konkursów przejść.
Tak, tak. Natomiast u nas, my mamy różnego rodzaju konkursy ciągle, dlatego że jeżeli chodzi o akademię, mamy konkurs, jest to też konkurs dla nas, jak uda nam się wydobyć z tych naszych studentów to, co jest najlepsze, bo oni startują w konkursach, oni śpiewają, jak uda nam się zorganizować.
Jak są dobrze ocenieni, tak, to i my też.
Tak, jak się uda zorganizować dla nich jakieś występy, też może jakieś zagraniczne, to jest też wielki konkurs. No i później jeszcze przychodzi to, że samemu trzeba stanąć na scenie i zaśpiewać. I też trzeba znaleźć ten czas, znaczy ja zaśpiewać, tu brat zagrać, ale na przykład ja już wiem, że niedługo zaczynają mi się, krótko po sesji, zaczyna mi się seria koncertów, która się będzie najprawdopodobniej intensywnie kończyła w Montrealu na przykład znowu i już wiem, że czeka mnie no, intensywna praca, bo później muszę tam stanąć i zupełnie z innej strony się pokazać.
No, myślałam, że jak się raz człowiek nauczy jakiegoś utworu.
Ale kondycja, pani redaktor, kondycja.
Wiem, sobie żartuję.
Ja też studentom zawsze mówię, moi drodzy, ja wam mogę wszystko powiedzieć, ja was mogę wszystkiego nauczyć, ale jak wychodzicie na scenie, jesteście tam sami. To, czy ja teraz z wami pojadę i tam będę kibicować i kiwać i coś pokazywać, to nic nie da. Wychodzicie, jesteście sami. To, co żeście się nauczyli, to niestety musicie teraz sami sprzedać na scenie. Nikt wam nie pomoże.
Od was zależy. Ale proszę państwa, można daleko zajść, wspierając się rodziną, tak mentalnie, duchowo, dobrym słowem, uśmiechem, przytuleniem, czasami wspólną drogą do domu, albo po prostu ucieczką na wieś, jak to jest u Natana, ale to już więcej nie powiem, żeby też wszystkiego państwu nie zdradzać. Bardzo dziękuję, że w niedzielne popołudnie zechcieliście przyjść i opowiedzieć, jak to jest być w rodzinie muzycznej, że wcale to nie jest z jednej strony łatwo, ale przygoda niesamowita.
Dziękujemy serdecznie.
Katarzyna Dondalska, profesor Katarzyna Dondalska i powinnam co powiedzieć, doktor, czy też profesor?
Ja już od 5 maja jestem profesorem.
No to byli u mnie, proszę państwa, dzisiaj w studiu profesorowie Dondalscy.
Było nam bardzo miło.
Dziękujemy.
Dziękujemy
serdecznie, pani redaktor.
Dziękuję bardzo.